A czy teraz mamy audio? Jezu, wybaczcie. Wybaczcie, raz jeszcze się przywitam w takim razie. I raz jeszcze zacznijmy to. Oczywiście w topa. Mówiłem właśnie o problemach technicznych. Mam problemy techniczne jak zwykle z programem do streamowania. Mam problemy techniczne z podglądem z komputera i jednoczesnym streamowaniem z tej kamerki. Także jak będziemy wyświetlać podgląd z mojego komputera, to przez chwilę nie będzie mnie widać, a będziemy wyświetlać ten podgląd dlatego, że będziemy oglądać archiwalne numery magazynu audio. I tak, i może zacznę od początku w takim razie. Cześć, jestem Marcin, oglądasz ton składowy, listopadowy przegląd prasy audio, a w nim magazyn audio. Ale tak jak powiedziałem na początku, nie będziemy widzieli tegoż tutaj listopadowego wydania, ale wydanie z roku 92 bodajże, o którym już troszkę pisałem na moim fanpage'u. Później będzie Hi-Fi i muzyka, numer listopadowy. Troszkę późno do mnie przyszły te gazety. O ile Hi-Fi i muzyka bardzo, bardzo szybko, już chyba w pierwszym tygodniu listopada miałem to wydanie, o tyle audio czekałem w zasadzie do... No, dostałem je po audio video show. Jest to o tyle dziwne, że po prostu tam są reklamy, na których niektórzy producenci zapraszają na stoiska właśnie na wystawie audio video show. No, ale pewnie to jest dlatego, że to był mój pierwszy numer z prenumeraty i jakoś tak to wyszło. Patrzę. Teraz tak, dobrze, słychać jak Devina wczoraj w A2, no byliśmy wczoraj z Przemkiem na koncercie Devina Tausenda, gość jest po prostu niesamowity, mówię akurat o Devinie, Przemku, dał po prostu fenomenalne show, 10 osób na scenie było i po prostu pełen spontan, pełen luz, hawajskie koszule, po prostu drink bar na scenie, jakieś sztuczne palmy, totalnie gość jest rewelacyjny, jeżeli macie okazję zobaczyć Devina na żywo, to się nawet nie zastanawiajcie. Jest niesamowity show. Przejdźmy może w takim razie do pierwszego punktu naszego programu, czyli tak jak mówiłem, magazyn audio i, że tak powiem, rzecz, o której już było na moim fanpage'u. Zniknąłem z waszych ekranów, także pozwólcie, że wam przeczytam. Otóż błądząca pod czerwień dworobiazgi, które udoskonalą dźwięk, pisze autor właśnie o tych naszych wspaniałych markerach zielonych i różnych innych akcesoriach, które mają poprawić odczyt cyfrowy. Już pisałem o tym na moim fanpage, powtórzę raz jeszcze, ale dla osób, które będą tego słuchać jako podcast, chciałem przybliżyć sytuację. W tym artykule czytamy tak. Obecnie firma Hunt wprowadziła na rynek kilka produktów do poprawy jakości odtwarzania zapisu cyfrowego. Płyta CD nie niszczy się w czasie odczytu. Prawidłowość odczytu zarejestrowanego sygnału zależy od precyzji, z jaką odbite od spirali światło lasera, czyli pod czerwień odwzorowuje długość zgłębień odpowiadających sygnałowi binarnemu. Rozpatrując mechanizm refrakcji promienia laserowego w czasie pracy gramofonu, ciekawe użycie słowa gramofon w tym kontekście, nie bierzemy z reguły pod uwagę możliwości powstania światła rozproszonego w przeźroczystej masie płyty CD. Tymczasem takie rozproszenie ma miejsce. Pasożytnicze promieniowanie błądzące wewnątrz płyty ma wpływ, jakkolwiek zwykle subtelny, na wielkość natężenia odbitego promienia laserowego niosącego informacje, pisze autor, który podpisał się pod tym artykułem jedynie inicjałami. Tymczasem, zgubiłem się, w firmie Hunt przeprowadzono badania nad tym zjawiskiem, które doprowadziły do znalezienia środków przeciwdziałających tej niekorzystnej interferencji promieniowania użytecznego z promieniowaniem pasożytniczym przez eliminację tego ostatniego. Do tego celu służy kilka produktów fotografia. Jednym z nich jest rodzaj ołówka czy pędzelka CD Edge Pen, za pomocą którego nakłada się na brzegi zewnętrzne płyty opalizującą warstwę plastiku koloru zielonego dopełniającego czerwień, której zadaniem jest absorpcja podczerwieni dochodzącej do brzegu w płyty. Podobne zadanie ma zestaw zielonych nakładek i podkładek Infrared Absorption Kit, wykonanych ze specjalnego materiału absorbującego błądzące promienie podczerwieni od strony powierzchni płyty. W skład kitu wchodzi również podkładka wykonana z cienkiej folii, tłumiąca delikatne wibracje płyty, przyklejona samoprzylepnie na tytułową stronę. Trzecim z tych akcesoriów jest krążek Discus, wykonany z cienkiego materiału używanego w lotnictwie. Jest on również będziesz nakładany na pod stronę tytułową płyty CD, wówczas gdy płyta spoczywa w szufladzie odtwarzacza. Jego zadaniem jest poprawa stabilności obrotów i zmniejszenie wibracji płyty dzięki zastosowaniu materiału o odpowiedniej strukturze i ukształtowaniu specjalnego profilu krążka. Jego zielona powierzchnia przyczynia się również do absorpcji rozproszonej podczerwieni, pisze autor. Przełączę się tak, żeby było mnie widać. Tutaj chyba nie, tutaj też nie. O, dobra. A przepraszam za te wszystkie latające okienka. Dobrze to opisane, co to za numer, z czego czytasz? To jest magazyn audio z roku, tutaj wybacz, nie pamiętam dokładnie, 94 albo 92, już sprawdzam. Tak, to jest numer 4 z roku 92 i to jest dobrze opisane, jak zauważyłeś, Piotrze, jest to zupełnie inaczej niż do tego się podchodzi dzisiaj, ale to, czego ja już, że tak powiem, wyjaśniałem na swoim kanale, YouTube'owym, dlaczego smarowanie krążka zielonym flamastrem nie działa i tak dalej, i tak dalej. I co ciekawe, to już było w 92 roku wiadome i to już było wyjaśnione w magazynie Stereo Review, na który się powoływałem. I co ciekawe, otóż dostałem ten zrzut od kolegi, który prosił, żeby nazywać go spoconym bibliotekarzem. I ów spocony bibliotekarz pracuje właśnie przy digitalizowaniu tychże wspaniałych czasopism i również dotarł do kolejnego numeru, gdzie pan Jerzy Chabłowski jakby wyjaśnił to, co zaszło w tym numerze, ponieważ no, były pewne wątpliwości merytoryczne. I co ciekawe, czytelnicy odpowiedzieli na ten artykuł, który przed chwilą przeczytałem, listownie po prostu. Stabilność zyskuje sama płyta rozpędzona, staje się kołem zamachowym. Jak możesz zrobić zdjęcie i mi podesłać, to bym się prosił. Oczywiście podeślę ci zdjęcia tego artykułu, nie ma problemu. I właśnie w kolejnym wydaniu pan Jerzy Chabłowski napisał artykuł "Jeszcze raz błądząca podczerwień". Pozwólcie, że go nie wyświetlę na ekranie. Wrzucę go dzisiaj na fanpage. Jak ktoś będzie zainteresowany, to mogę również wysłać w wiadomości prywatnej. I pan Jerzy pisze tak: w numerze 4 z roku 92 naszego pisma zamieściliśmy artykuł pod tytułem "Błądząca podczerwień", omawiający zakłócenia i zniekształcenia wierności odtwarzania płyt kompaktowych, których powodem może być wytworzenie się wewnątrz przeźroczystej masy pasożytniczego promieniowania podczerwonego, błądzącego w tej płycie w czasie normalnej pracy odtwarzacza. Powstanie zakłóceń tłumaczy się możliwością interferencji promieniowania użytecznego i pasożytniczego. Omówiono również propagowanie przez niektórych producentów utensylii. Bardzo ładne słowo. CD, metody przeciwdziałania tym niekorzystnym zjawiskom. Mówi się o dwóch metodach. Jedna polega na absorpcji podczerwieni błądzącej, na przykład przy użyciu farb atramentu zielonej nakładanej na brzegi zewnętrzne płyty lub za pomocą zielonych nakładek i podkładek absorbujących. Druga na zastosowaniu krążków zielonych nakładanych na tytułową stronę płyty, wykonanych z materiału zmniejszającego ponadto wibracje płyty. Teoretycznie można by uzasadnić celowość stosowania takich środków i ich skuteczność. W praktyce stosowane metody budzą jednak wątpliwości. Niektórzy specjaliści zwracają uwagę na analogię w porównaniu skuteczności podbarwiania płyty i używania krążków ze skutecznością stosowania w medycynie leków zwanych placebo. Niekiedy pomagają one bowiem w subiektywnej opinii użytkowników, ale badania obiektywne nie dają żadnych podstaw do uznania stosowanych środków za skuteczne w zakresie poprawy mierzalnych parametrów mających wpływ na wierność odtwarzania dźwięku. Przekonanie o skuteczności metod poprawiających wierność odtwarzania dźwięku płyty kompaktowej można według tych specjalistów zaliczyć wyłącznie do zjawisk psychofizycznych. W zagranicznej literaturze technicznej zaczęły pojawiać się artykuły na temat błądzącej podczerwieni oraz wyniki badań tego zagadnienia. Jeden z ciekawszych artykułów, zamieszczony w piśmie Stereo Review z 91 roku, nadesłał do redakcji nasz czytelnik pan Zalecki z tych. Dziękujemy. W artykule omówiono metody i rozwiązania mające poprawić jakość odtwarzania dźwięku dźwięku, a następnie opisano metody i wyniki badań, ich skuteczności. Badania przeprowadzono przy użyciu odtwarzacza firmy Philips typu CD80, mającego dwa wyjścia, sygnału cyfrowego i sygnału analogowego, oraz wysokiej klasy aparatury pomiarowej wraz z 16-bitowym konwerterem cyfrowo-analogowym i komputerem Macintosh 2. Badania porównawcze sygnałów cyfrowych przed i po zastosowaniu akcesoriów doskonalających dźwięk przeprowadzono dla każdego bitu informacji. Nie stwierdzono żadnych zmian w sygnale cyfrowym. Przeprowadzono również dokładne badania porównawcze sygnałów analogowych i w tym przypadku w normalnych warunkach również nie stwierdzono zmian w sygnale. Przeprowadzono również badania wpływu wibracji na wierność odtwarzania. To ciekawe, bo niektórzy ludzie kładą podkładki wibracyjne pod odtwarzacze CD i twierdzą właśnie, że poprawia to brzmienie odtwarzaczy. I tutaj pisze pan autor tak, że przeprowadzono również badania wpływu wibracji na wierność odtwarzania. Płytę poddano wibracji, wykorzystując przebieg prostokątny o częstotliwości rezonansowej odtwarzacza równej 82 Hz i poziomie przebiegu prostokątnego równym 120 dB. Hardcore. W tym badaniu nie stwierdzono zmian w sygnale cyfrowym, natomiast w sygnale analogowym stwierdzono nieznaczny wzrost zniekształceń harmonicznych, ale na poziomie znacznie niższym od tego, jaki może być usłyszany lub odczuwany przez ucho. Nieznaczne zmiany w sygnale analogowym powstają, jak stwierdzono, w związku ze zjawiskiem mikrofalowania będącego skutkiem bardzo silnych wibracji w analogowej części układu elektronicznego odtwarzacza, a nie wskutek wibracji samej płyty, stanowiącej zwykle około 10% całego układu elektronicznego. Są to jednak warunki pracy odtwarzacza znacznie odbiegające od normalnych. 120 dB to jest natężenie dźwięku, które odpowiada startowi odrzutowca i na dodatek nie był to dźwięk, że tak powiem, losowy, tylko dźwięk, który miał wprawić w rezonans ten odtwarzacz, a więc zobaczcie, jak ogromne tu musiały być wartości. Czy przedstawione wyniki badań jednoznacznie dyskwalifikują drobiazgi, które doskonalą dźwięk, a może następne badania dadzą inne wyniki i okaże się, że na jakość dźwięku wpływają również parametry, czynniki, o których jeszcze nic nie wiemy i nie potrafimy ich mierzyć, pisze pan autor, pan Jerzy. Warto przypomnieć, że po prowadzeniu do eksploatacji płyty kompaktowej wielu specjalistów muzyków o tak zwanym słuchu absolutnym, w ogóle słuch absolutny jest czymś innym niż zwykło się w takiej dyskusji mówić, to jest jakby umiejętność odróżnienia bezwzględnej wysokości dźwięku, a nie ma to nic jakby związanego z takim wyćwiczonym uchem, a przynajmniej nie do końca, no ale kontynuując, wielu specjalistów muzyków o tak zwanym słuchu absolutnym stwierdziło i stwierdza nadal, że płyta kompaktowa daje dźwięk nienaturalny, sztuczny lub metaliczny, mechaniczny. Liczne pomiary i badania laboratoryjne nie dają natomiast podstaw do takich twierdzeń, pisze pan Jerzy. Dziękuję panie Jerzy, że pan to po prostu w tak ładny sposób wyjaśnił. Bardzo często mówię o czymś takim jak odpowiedzialność prasy i odpowiedzialność prasy również dotyczy prasy audio i o ile właśnie w czasopismach drukowanych mamy doskonały przykład tego, że jeszcze to jest jakby bastion, gdzie po prostu bierze się odpowiedzialność za swoje słowo. To jest bardzo ważne. Tak już w tych internetowych źródłach jest dużo gorzej. Jest naprawdę źle czasami, bo no, mam wrażenie, że autorzy takich blogów podobnych do mojego, tak, ale właśnie traktujących o sprzęcie audio, nie mają świadomości tego, czym jest prawo prasowe i tego prawa po prostu nie przestrzegają. Już nie mówię tutaj tylko o braniu odpowiedzialności za swoje słowo, ale też o pewnego rodzaju jawności. Bardzo często artykuły powstają w takich portalach na zasadzie barterowej i to powinno zostać oznaczone jako artykuł sponsorowany. A teraz wejdźcie na dowolną stronę tego typu i powiedzcie mi, ile razy widzieliście wyraźne oznaczenie, że artykuł jest sponsorowany. Otóż ja nie widziałem żadnego, a naprawdę przejrzałem, mogę stwierdzić z całą powagą i z całą świadomością tego słowa, że przejrzałem prawie każdy artykuł o tematyce audio, który ukazał się w przeciągu ostatnich, nie wiem, 5 lat. Naprawdę, bo też katalogowałem te artykuły przy okazji jednego projektu i przynajmniej, nie mówię, że że przeczytałem je od dechy do dechy, ale na wyrywki i że tak powiem przejrzałem wszystkie. Tutaj widzę, że się rozpętała dyskusja w komentarzach. Po co on bibliotekarz dobre? Kiedyś to listownie musieli się kopać między sobą, a dzisiaj pyk i gówno burza na grupie audio w 30 minut. Swoją drogą bardzo dobry research spoconego bibliotekarza. Szanuję, pisze Przemek. No bo co się miało zmienić? Miałem to napisać, nim powiedziałeś. Bardzo dobry temat. Ja nie wiedziałem nigdy. Tak jak mówię, podeślę jeszcze osobom zainteresowanym zrzut z tegoż magazynu audio. Z obu numerów, jeżeli będziecie chcieli. Nie ma żadnego problemu. I przejdźmy może do prasy bieżącej. Magazyn audio również. Smoczy pomiot. I chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze o amplitunerach audio-wideo, a po drugie o maskownicach w głośnikach. Pozwólcie, że odkopię tutaj moje zaznaczenie. Amplitunery audio-wideo i tutaj w tym numerze przeczytamy test amplitunerów do 3000 zł. I funkcja amplitunerów audio-wideo jest zgoła inna niż takiego standardowego sprzętu stereo. To jest przede wszystkim dźwięk wielokanałowy, który ma służyć rozrywce i dużo częściej ogląda się po prostu filmy na tego typu sprzęcie niż słucha muzyki, ale no również jest to sprzęt konsumencki, który no po prostu czasem trudno wybrać, trudno dobrać parametry i dlatego tego typu teksty są bardzo potrzebne. Jeżeli ktoś jest zainteresowany taką tematyką amplitunerów audio-wideo do 3000 zł, to odsyłam do listopadowego magazynu audio. Tutaj w całości będziecie mogli przeczytać teksty. Ja natomiast chciałem przytoczyć tylko wyniki pomiarów i pewną informację, którą tutaj podają autorzy na początku w takiej ramce przy Denonie, która się nazywa impedancyjne podchody. Niemal wszyscy producenci amplitunerów przez wiele lat zabraniali nam podłączać kolumny o impedancji 4 ohmów. W praktyce użytkownicy podłączają do amplitunerów takie kolumny, jakie akurat mają, często sądząc na podstawie informacji katalogowych, że są 8-ohmowe, podczas gdy w rzeczywistości są 4-ohmowe. To jest skomplikowane kwestia, myślę, że nie będziemy tutaj tego omawiać. Ja sam do końca myślę, że nie jestem w stanie tego w sposób jasny wyjaśnić. Certyfikaty konieczne, aby dopuścić urządzenie do sprzedaży, nakładają między innymi warunek nieprzekraczania określonej temperatury uznanej za bezpieczną dla użytkownika. Wzmacniacz, a więc także amplituner, nagrzewa się bardziej przy obciążeniu 4-ohmowym, nawet przy takiej samej mocy. Więc najprościej do takiej sytuacji w ogóle nie dopuścić, przynajmniej oficjalnie. Taka zmowa funkcjonowała przez wiele lat, ale najwyraźniej rynek wymusił zmiany i stosowanie nowego chwytu. Producenci zdecydowali się pozwolić na podłączanie kolumn 4-ohmowych, aby jednak nie wpaść w problem ze zbyt wysoką temperaturą. Często ograniczają moc przy ustawieniu selektora pracy w takiej pozycji. Użytkownik może wybrnąć z tego jeszcze inaczej, nie zważając na impedancję kolumn, pozostawiając selektor w pozycji 4-ohmów, a więc nie przejmując się możliwością osiągnięcia przez urządzenie wyższej temperatury. Raczej nie grozi to uszkodzeniem urządzenia mającego obwody zabezpieczające na taką okoliczność, która zresztą dotyczy tylko pracy z dużą mocą. I właśnie impedancja to jest coś myślę ważnego. W ogóle te zestawy głośnikowe takie 5.1, 7.1, 7.2 i tak dalej różnią się od tego, co mamy w zwykłym stereo, ale właśnie takim przedmiotem pewnego rodzaju kpin, żartów i tak dalej są te wspaniałe naklejki właśnie tego typu sprzęt. Wiadomo, producent chce jak najfajniej zaprezentować swój sprzęt, żeby miał jak najlepsze parametry. No, a jeżeli ktoś jest w sklepie stacjonarnym, powiedzmy jakimś markecie elektronicznym i chce wybrać sobie właśnie taki amplituner audio-wideo, to jest po prostu najszybsza metoda zaczerpnięcia informacji. Nie zawsze jakby dokonujemy zakupów w 100% świadomie i te naklejki w pewnym sensie wykorzystują ten mechanizm i na tych naklejkach, oprócz technologii, które obsługuje taki amplituner, znajdziecie również ilość kanałów, ale przede wszystkim moc. I tutaj na przykład ten Denon ma deklarowaną moc 7 razy 145 watów i no jest to, przyznacie, bardzo duża, bardzo wysoka moc. Dlatego też chwalę tutaj ponownie magazyn audio za to, że mają dział laboratorium, ponieważ tutaj możemy zobaczyć, no właśnie, przy jakich warunkach możemy osiągnąć tę moc. Dzień dobry, Radosławie. I przede wszystkim też właśnie jeszcze zwróćmy uwagę na to, rozmawiałem dzisiaj rano z Piotrem, przypomniał mi właśnie o tym, że ta moc to też jest moc w pewnym sensie szczytowa, no tak jak wiecie, tutaj ważny w takich amplitudynach audio wideo będzie ważny impuls, a więc nie jakby ciągła moc, ale pewnego rodzaju dynamika, może w ten sposób to ujmę, będzie to po prostu bardziej użyteczne w tym zastosowaniu. I właśnie, pierwszy amplituner Denon AVR S950H. I tutaj w magazyn audio podaje trzy podstawowe pomiary. Jest to pomiar pasma przenoszenia, zniekształceń harmonicznych oraz THD plus N w zależności od mocy. I to, co ciekawe, właśnie te wykresy są również w zależności od impedancji 4,8 ohmów. I zauważcie, że po przekroczeniu pewnej mocy przy tych impedancjach jakby no te zniekształcenia rosną, tak? Ale jak zwiększamy moc stopniowo, to maleją, tak? To też jest zjawisko, które trzeba mieć na uwadze, ponieważ jak się okazuje, niektóre właśnie naklejki z takimi napisami podają moc przy na przykład 6 ohmach i THD plus N na poziomie 10%. 10% THD plus N to jest bardzo dużo. To jest już absolutnie słyszalna rzecz i tutaj nie ma dwóch zdań co do tego. Piotr pisze tutaj jeszcze, bardzo istotne w momencie, kiedy mamy wybierak impedancji, nie ryzykowałbym zmiany kolumn na 4 ohmy, gdy ten selektor ustawiony jest w pozycji 8 ohm. Prąd w obwodzie popłynie około dwóch razy większy. Warto też wiedzieć, żeby na przykład nie zjarać sobie kolumn. Od jakiegoś czasu obserwujemy starania Denona, pisze o autorze tego tekstu, aby amplitunery mogły wreszcie oficjalnie obsługiwać kolumny 4-ohmowe, więc i takie obciążenie podłączyliśmy do naszego, do każdego z 7 kanałów w naszym laboratorium, grzecznie ustawiając selektor trybu pracy w odpowiedniej pozycji. Amplituner zachowuje się wówczas bardzo asekuracyjnie. Moc w jednym kanale wynosi tylko 44 W, podczas gdy przy 8 ohmach sięga aż 136 W. W stereo wynosi odpowiednio 2 razy 120 W i 2 razy 44 W. Przy 5 kanałach 5 razy 64, 5 razy 43. I oczywiście dla odpowiednich impedancji. Przy wszystkich 7 wysterowanych jednocześnie 7 razy 40 W przy 8 ohmach, natomiast przy 4 ohmach włączyły się układy zabezpieczające. To jednak drakońskie warunki pomiarowe, wysterowanie ma charakter ciągły. W praktyce nie powinno być najmniejszych problemów, pisze autorzy, i też bardzo ważne, że o tym wspominają. Tak jak mówiłem, jakby wykorzystanie tego sprzętu jest troszkę inne i to obciążenie kolumn nie będzie stałe. Maciek pisze, niejednokrotnie używało się 4-ohmowych głośników do starego wzmaka, który miał nominalnie 8 ohmów. No właśnie, i tak jak mówiłem, no, warto przy wyborze tego typu urządzenia zwrócić uwagę na tego typu rzeczy i naprawdę, jeżeli ktoś szuka amplitunera, polecam ten numer kupić sobie albo ewentualnie sprawdzić archiwalne numery magazynu audio, ponieważ oni bardzo rzetelnie podchodzą do tego typu badań i tak jak widzicie, wyjaśniają je również, bo oczywiście wykresy nie grają, ale odpowiednia ich interpretacja, umiejętna interpretacja wykresów pozwoli nam zbudować system, z którego będziemy po prostu zadowoleni. Przejdźmy do Marantza NR1510. I tutaj również mamy piękne naklejki, które mówią nam, że to obsługuje tam różne ciekawe technologie, Dolby Audio, DTS, HD, Hi-Res Audio, AirPlay 2, Bluetooth i tak dalej, i tak dalej. I co ciekawe, tutaj autor się nie chwali właśnie mocą tegoż sprzętu, ale jak przejdziemy do pomiarów, zobaczymy, że te zniekształcenia są trochę wyższe, bo to należy tak powiem, jakby były niższe, tak, to oby te kreski byłyby niżej, no to już tutaj na pewno nie widać skali, ja też nie widzę z tej odległości, także nie będę czytał dokładnych odczytów z tych wykresów, za co wybaczcie mi. I tutaj podsumowanie tegoż sprzętu, chociaż NR1510 może pracować z obciążeniami 4-ohmowymi, to w specyfikacji podana jest moc tylko dla 8 ohmów, co było wyjaśnione na początku w tej tabelce, którą czytałem. I to raczej skromna, 2x50 W. Pewnie dlatego nie chwalą się tym na obudowie. W naszym laboratorium NR1510 dostarczył przy 8 omach w jednym kanale wysterowanym 80 W w trybie stereo 2x70 W, a przy 5 jednocześnie już tylko 5x27. Gdy przejdziemy na obciążenie 4-omowe wraz z przełącznikiem selektora w odpowiedni tryb, sytuacja będzie podobna jak w Denonie. Moc spada do odpowiednio 28 W, 2x25 oraz 5x19. Warto więc, mając kolumny 4-omowe, spróbować pozostać w trybie 8-omowym. Najwyżej włączą się układy zabezpieczające, ale zanim to nastąpi, wyciągniemy wyższą moc. Rysunek drugi, czyli ten, potwierdza niski poziom szumów umiarkowanych zniekształceń, trzecia harmoniczna przy minus 84 dB, piąta przy minus 85, a siódma już przy minus 90 THD plus N, poniżej 0,1%. Osiągniemy dla mocy wyższej niż 2,8 W, przy 8 omach, przy 4 omach dopiero powyżej 10 W. Wiadomka, że to wtedy gra, tylko głośniej, nie można tak wysoko kręcić po prostu. Celna uwaga. Jeśli tutaj robię jakieś błędy merytoryczne, też proszę o komentowanie, nie jestem elektrotechnikiem, a dobór tego typu sprzętu też nie jest tak łatwy, jakby się mogło wydawać, ale przejdźmy do następnego produktu. Onkyo TX NR696 i tutaj już mamy obietnicę 9 kanałów o mocy 175 W każdej. I tutaj gdzieś przeczytałem w tym tekście, że właśnie nie ma wyjaśnienia tej gwiazdki, natomiast jeżeli widzicie, to tutaj ten niebieski paseczek dokładnie wyjaśnia, przy jakiej impedancji osiągniemy to i przy jakim poziomie zniekształceń, do czego zaraz przejdziemy. Piotr pisze, a co jak się nie włączą, bo w różny sposób one są realizowane, pisze o zabezpieczeniach, to niepoprawne, pozwolisz, że się z tym nie zgodzę. Oczywiście masz rację, nie wiemy nic o zabezpieczeniach w tych sprzętach, słuszna uwaga, także no troszkę niebezpieczne te polecenia, jak widzicie, nawet osoby, które zajmują się tym zawodowo i po prostu siedzą w tym laboratorium, czasami takie rzeczy piszą. No cóż, każdy jest człowiekiem, ale na pewno w pewnym sensie, no oni mają szerszą wiedzę na ten temat, więc może znają zabezpieczenia tych konkretnych sprzętów. Ale czytamy o Onkyo. Tak, na froncie TX NR696 znajduje się obietnica mocy wyjściowej 175 W z gwiazdką, której znaczenia można się tylko domyślić. W dokumentacji producent dodaje, na tak wysoką moc można liczyć przy bardzo wysokim, sięgającym aż 10% poziomie THD plus N i obciążeniu 6 ohmów. Nas interesuje 8 ohmów, a przede wszystkim granica zniekształceń leżąca o rząd wielkości niżej. W takich warunkach zgodnych z normą moc wyjściowa jest znacznie niższa, sięga 51 W przy jednym kanale wysterowanym, a 7x46 W przy 7 jednocześnie. Podłączenie kolumn 4-omowych wymaga wybrania specjalnego trybu, wtedy możemy wycisnąć odpowiednio 65 W oraz 7x47. Odstęp od szumów jest poprawny, 79 dB, ale dynamice nie pozwala rozpędzić się umiarkowana moc wyjściowa i dynamika, myślę, że jest bardzo ważnym parametrem w tego typu sprzęcie. Zniekształcenia THD plus N w funkcji mocy, rysunek trzeci, nie należą do absolutnie najniższych, ale do poziomu 0,1% schodzimy od mocy wyjściowych około 5 W. W przypadku obydwu obciążeń, charakterystyki dla obydwu obciążeń są podobne, możemy spokojnie podłączyć każde kolumny. No właśnie, jak widzieliście w poprzednich wykresach, te linie dla obu impedancji były dosyć oddalone od siebie, tutaj mamy je bliżej, dlatego też wniosek, że możemy podłączyć kolumny podłączyć każde kolumny, czyli właśnie domyślnie 4 albo 8 omowy. Widzę, że dyskusja dalej trwa. Jak nie, to znaczy, że za cicho było. Będzie gdzieś jakaś rozpiska, co będzie do przeczytania. Więcej nie pytam, ale co według ciebie warto czytać? Według mnie warto czytać zarówno magazyn audio, właśnie dla tych testów, które oni robią bardzo rzetelnie. Oni biorą po prostu kilka produktów, na przykład właśnie właśnie kilka amplitunerów i porównują jeden z drugim. Także jeżeli zastanawiasz się nad wyborem jakiegoś konkretnego sprzętu, polecę ci oczywiście magazyn audio, jest jeszcze magazyn Hi-Fi Muzyka oraz magazyn audio wideo, którego tutaj nie mam. Myślę, że każdy z tych czasopism ma pewne plusy i minusy. Właśnie od tej strony technicznej myślę, że audio jest bardzo ciekawe. Hi-Fi i Muzyka, oni mają, no tutaj czasami zdarza im się jakiś kabelek też zrecenzować, ale ja lubię u nich czytać testy słuchawek w ogóle. Też jakby nie wiem, czy to jest ich specjalizacja. Bardzo poetycko piszą niektórzy autorzy. No i właśnie zależy od tego, jaki autor pisze dany tekst, bo czasami jest bardzo konkretnie i bardzo, bardzo technicznie. Czasami jest bardziej, że tak powiem, poetycko, ale też da się zrozumieć sens to, co autor miał na myśli, bo pisanie o dźwięku jest naprawdę trudne. I no nie ukrywajmy tego. Natomiast są też ludzie, którzy takie dosyć abstrakcyjne teksty tworzą i bardzo ciężko mi jest zrozumieć, co mieli na myśli. Przejdźmy dalej. Pionier też 7.2 i 160 W na kanał obietnicy. Oczywiście przy tego typu sprzęcie ważne też są wejścia i wyjścia, także zwracajcie uwagę na swoje potrzeby również w tej kwestii. Laboratorium. Naklejka na froncie kusi mocą 160 W, a przy THD plus N na bardzo wysokim, nieakceptowalnym właściwie poziomie 10%. Ze specyfikacji dowiadujemy się o mocy 135 W przy 1% zniekształceń, co brzmi obiecująco. THD plus N, rysunek trzeci, poniżej 1,1% będą tym razem wymagały dość wysokiej mocy wyjściowej, powyżej 10 W przy 8 ohmach i 14 W przy 4 ohmach. Wyniki prowadzą do wniosku typowego dla wzmacniaczy stereo, a niezwykłego dla amplitunerów wielokanałowych. Lepiej poszukać kolumn 4-ohmowych, z czym nie będzie problemu. I myślę, że o amplitunerach to tyle. I tutaj też w magazynie audio bardzo fajny, bardzo ciekawy test monitorów podstawkowych w cenie około 4-5 tysięcy złotych. I ja nie będę jakby czytał tekst wszystkich tych testów. Jest to bardzo obszerny test. Dużo modeli, tak jak mówię, właśnie porównują je między sobą i też łatwiej w takim porównaniu znaleźć pewne zależności, co jest również bardzo cenną cechą. To, co mnie tutaj w tym teście zaciekawiło, to są maskownice. Maskownice monitorów i myślę, że bardzo ciekawy jest to temat do powiedzenia. Nie wszystkie monitory w tym zestawieniu takie maskownice mają, ale co chciałem wam pokazać. Przy pomiarach autorzy również mierzą pasmo przenoszenia przy założonej i ściągniętej maskownicy. Przy założonej maskownicy pomiar wykonuje się tylko jeden raz. Przy ściągniętej maskownicy również wykonuje się pomiary takie kierunkowe, tak? Czyli przy odchyleniu od osi. I tutaj na początek mamy monitor ATC SCM7, który ma dosyć nietypową maskownicę, ponieważ jest to maskownica no, taka siatkowa, tylko że tak powiem z grubymi oczkami. I jak zauważycie na właśnie wykres częstotliwościowy w laboratorium, to pomiar z założoną maskownicą, wiem, że tego prawdopodobnie nie będzie widać na streamie, bo to jest naprawdę bardzo drobny druk, jest zaznaczony najciemniejszą linią. Już tutaj jakby abstrahując od tej liniowości tych kolumn, to jest pewna cecha jakby no, charakterystyczna dla tego typu kolumn, szczególnie w dolnym paśmie jest to zauważalne. Po prostu trudno jest przy takiej konstrukcji wyciągnąć dobry bas, to ze względu na to, że albo muszą membrany się bardzo mocno wychylać, albo musimy po prostu mieć dużą średnicę głośnika, żeby ona ten dobry bas wyciągnęła. Są oczywiście też metody typu bass reflex albo membrana pasywna. Tutaj też w ogóle jest test kolumn z taką membraną, co jest bardzo ciekawe i autorzy poświęcili również osobny dział właśnie na opisanie tegoż fenomenu. I tutaj na przykład mamy też coś takiego o głośniku z krótką cewką. Bardzo fajne są te testy, naprawdę polecam. I jak widzimy, przy takiej maskownicy jest ona prawie przejrzysta, tak? Ona nie wnosi żadnych zniekształceń do dźwięku, nie, że tak powiem, nie filtruje tegoż dźwięku. Natomiast kiedy przejdziemy na przykład do takich monitorów Golden Ear Aeon 2, zobaczymy, że po założeniu maskownicy, to jest ten właśnie granatowy wykres, mamy pewien spadek często tutaj mamy 10, to będzie około 7 albo 6 tysięcy herców. Niestety też nie widzę za bardzo Także widać, że założenie tej maskownicy również ma wpływ na brzmienie kolumn. Przejdźmy dalej do kolejnej maskownicy Martin Logan Motion 15. I tutaj mamy już taką klasyczną maskownicę. Tutaj opis tej maskownicy. W nowej wersji Motionów zrezygnowano z maskownic metalowych na rzecz bardziej tradycyjnej z tkaniny rozpiętej na ramce. Jej wygięcie dodatkowo urozmaica formę obudowy. I tutaj zobaczmy. Przy tym to jest chyba 8000 Hz, mamy naprawdę duży spadek ciśnienia akustycznego po założeniu maskownicy. To jest spadek około między tą górką a tym dołkiem jest około 7 dB. Także jest to już jak najbardziej słyszalny zakres. Tutaj sobie pozaznaczałem, w niektórych przypadkach właśnie były też opisy wpływu tych maskownic, ale tutaj niestety tegoż nie widzę, kabli nie ma. Może to jest zasłona, a nie maskownica. O, i bardzo ciekawa maskownica RLS Callisto 4. I tutaj zobaczcie, że jest taka maskownica na magnesy w ogóle, bo jak widzicie, nie ma mocowań na to. I za tę maskownicę musimy dopłacić około 200 zł do tych kolumn, które kosztują, żeby was nie okłamać, 4300 zł. I teraz tak. Tutaj w ogóle jest osobny akapit o tej maskownicy. Maskownica mocowana jest na magnesy. RLS idzie tutaj z duchem czasu, chociaż już na oko można mieć do niej zastrzeżenie wykonane z płyty MDF o grubości 8 mm, w której wykonano dwa otwory na głośniki, ale ich nie sfazowano. Na ich ostrych krawędziach znajdujących się tuż przed głośnikami będą powstawać odbicia. Usprawiedliwieniem tego niedociągnięcia może być wyjaśnienie producenta, że w jego intencji maskownice służą przede wszystkim zabezpieczeniu głośników przed uszkodzeniem, wtedy gdy nie są używane. I w ogóle oprócz tej ciekawej maskownicy, którą można kupić albo nie, mamy tutaj bardzo ciekawą konstrukcję tych kolumn, ponieważ głośnik wysokotonowy mamy na dole. To jest dosyć nietypowe, ale przejdźmy właśnie do wykresu. Zobaczcie, tutaj czarną kreską jest zaznaczona charakterystyka przy założonej maskownicy i tutaj mamy całkiem niezłego zygzaka. Też mamy spadek około 7-8 decybeli, później mamy górkę kolejne kilka decybeli i znowu kolejny dołek o około 5 decybeli, także no jest to niezły miszmasz. Może to brzmieć co najmniej dziwnie i tutaj jeszcze w tym dziale laboratorium autorzy poświęcili mały fragment na tę nieszczęsną maskownicę. Zgodnie z podejrzeniami maskownica wyraźnie psuje charakterystykę z powodów wyjaśnionych w opisie konstrukcji. I kolejne kolumny Splendor A1, te już maskownicy nie mają, także ich czytać nie będę. Tak jak mówię, jeżeli ktoś jest zainteresowany całym testem, odsyłam do listopadowego numeru magazynu Audio. Przeczytam teraz komentarze, pozwólcie. Jest jeszcze do popisu dla producentów specjalne maskownice sparowane z odpowiednimi kablami. Myślę, że są firmy, które są chętne, żeby robić takie cuda. Nie zapominając o podstawach pod kable, oczywiście, Maciek. A może coś dla profesjonalnych muzyków zamiast recenzji maskownicy? Redakcja zajmie się maskownicami takimi jak Soplica, Finlandia, Pan Tadeusz czy Absolut. Myślę, że w prasie tego typu to nie przejdzie. A czy robią tam takie testy dla kabli? W magazynie audio nie widziałem, natomiast w magazynie Hi-Fi i muzyka już tak, już jest, są testy kabli, nie są tak dokładne, bo nie mają tutaj właśnie tego działu laboratorium i tutaj sobie nawet zaznaczyłem test kabla Hijiri, który kosztuje, to jest kabel głośnikowy, który kosztuje około 33 tysięcy złotych. No jest to opis bardziej wrażeń, tak, i no oczywiście kabel głośnikowy szczególnie nie może wpływać na brzmienie zestawu, szczególnie jeżeli na przykład tworzy jakiegoś rodzaju filtr. Też teraz na rynek wszedł nowy stary producent kabli głośnikowych i w ogóle kabli w segmencie audio. Jest to David Laboga, on jest znany z tego rynku profesjonalnego. Nie mylić go z firmą Laboga, co, no tak, łączy ich nazwisko, natomiast nie jest to ta sama firma. No i David Laboga robi kable instrumentalne, świetne kable instrumentalne, naprawdę one są bardzo wytrzymałe i bardzo ciekawe. Tylko trochę mnie niepokoi jego podejście do całego tematu, ponieważ no on stosuje taką retorykę, że no moje kable brzmią i tyle, nie? Kiedyś byłem na pewnych takich warsztatach, gdzie prezentował David swój kabel do basu i w ogóle ten kabel wpięty odwrotnie dawał inne brzmienie, dawał taki filtr w kształcie V i w ogóle tutaj Tomek, nie wiem czy jest, zmierzył w ogóle ten sławetny kabel. Okazało się po prostu, że po jednej stronie kabla jest inna impedancja niż po drugiej stronie kabla. Natomiast właśnie zapytałem się wtedy Davida, no jak to jest, że to tak gra? Dawid mi z rozbrajającą szczerością powiedział, że nie ma zielonego pojęcia. Tam są stosowane różne patenty właśnie z ekranowaniem. Nie znam szczegółów technicznych, to już myślę, że trzeba się tych wszystkich ludzi, kabli słuchających pytać. Ale pozwolicie, że nie przeczytam tego testu Higiri, po prostu nie zdążyłem się przygotować i zaznaczyć fragmentów, które warto, że tak powiem, omówić. Zresztą kable głośnikowe już gdzieś tam w poprzednich edycjach były. Za to słuchawki. U mnie zawsze są mile widziane słuchawki i słuchawki tym razem od Grado. Grado w ogóle mówi się, że mają bardzo, bardzo charakterystyczny wygląd i mają również bardzo charakterystyczne brzmienie. I tutaj bardzo spodobało mi się podsumowanie pana Macieja Stryjewskiego. Postanowiłem więc przeczytać wam ten tekst. W 96 roku świat hi-fi wyglądał zupełnie inaczej, zwłaszcza w przypadku słuchawek. Cenę 1000 zł uważano za wygórowaną i oczekiwaną za nią produktów albo high-endowych, albo dla zamożnych profesjonalistów, bo większość studiów szukała tańszych rozwiązań. Potentaci tacy jak Sennheiser, Beyer Dynamic, AKG czy Shure za tę kwotę oferowali modele flagowe. W kręgach audiofilskich brylowały marki takie jak Sony. Ciekawe, prawda? Tak zwani normalni ludzie nie przeczuwali nawet, że słuchawki wkrótce staną się elementem garderoby noszonym równie często jak majtki. Dzisiaj nauszniki za kilka tysięcy nikogo nie dziwią. Jeżeli ktoś kogoś nie stać, to proszę bardzo, nawet wypada się przepraszam, jeżeli kogoś na nie stać, to proszę bardzo, wypada nawet się pochwalić dobrym gustem. Słuchawki Grado pasują tutaj jak ulał, bardzo ładnie wykończone, drewno, skóra i tak dalej, ale Grado w ogóle miało kiedyś wpadkę ze swoimi słuchawkami. Nie pamiętam modelu, może ktoś z oglądających kojarzy, mianowicie dosyć wysoki model, właśnie kosztujący coś około 4000 zł. Według użytkowników brzmiał bardzo, no żeby powiedzieć lekko, no kiepsko. Ale to jest też kwestia bardzo, bardzo indywidualna. Na nasz słuch ma wiele czynników. Wpływ, przeczytam komentarze. Aha, czyli jeżeli w laboratorium się nie da zmierzyć, więc nie warto o tym pisać. Takiej rozkminy jak o maskownicach. Znaczy wiesz co, o maskownicach to ja tutaj wyłuskałem z tego tekstu. To nie jest tak, że ten test był poświęcony temu. Po prostu uznałem to za ciekawy element. Natomiast jeżeli ktoś właśnie chce, jest zainteresowany tym testem, myślę, że warto przeczytać go w całości. Natomiast z kablami, wiesz, wydaje mi się, że warto się skontaktować z redakcją magazynu Audio. Oni pewnie będą w stanie wyjaśnić, dlaczego tego nie testują. A może się mylę i może faktycznie takie testy przeprowadzają. Jest to w ogóle najdłużej wydawany magazyn o tematyce hi-fi w Polsce, właśnie od tych lat 80. Cały czas jest wydawany, ciągle jest wydawany i tutaj na początku też mówiliśmy o, cytowałem fragmenty z roku 92. I no to czasopismo oczywiście się zmieniło przez te wszystkie lata. Nie oszukujmy się. Wracając do słuchawek Grado, jest to właśnie model RS1E. I tutaj autor, pan Maciej Stryjecki, wyjaśnia w dalszym ciągu całą nomenklaturę tych słuchawek. Tak, na dole cennika są SR-y, SR-60E, które możemy kupić za 430 zł. One nie są złe, tak szczerze mówiąc. SR-80E, 550 i tak dalej, i tak dalej. I właśnie te wyższe modele RS, czyli RS, przepraszam, 1 i RS-2, to są już słuchawki, za które musimy zapłacić około między 2,5 a 4 tysiące złotych. Tutaj ten testowany model kosztuje 3380 zł. I tutaj pan Maciej zwraca również uwagę na bardzo ciekawy fakt. Na filmie filozofię marki. Filozofia Josepha Grado do dziś jest obecna w poczynaniach firmy. Dobrym przykładem jest opakowanie RS1E. Na początku, na fali wielkiego halo związanego z audiofilskim zejściem pod strzechy, zadbano o didaskalia. Słuchawki dostarczono w pięknej drewnianej skrzynce. Jak to ma w zwyczaju konkurencja? Cena RS1 w tym mundurze przekraczała 5000 zł. Trudno powiedzieć, czy pod wpływem krytyki, czy wyrzutów sumienia, Joseph szybko zrezygnował z luksusu i jedynki trafiły tam, gdzie reszta oferty do tekturowego pudełka niewiele lepszego od kartonu na pizzę. Wyrugowano też inne dodatki w rodzaju kolorowej instrukcji obsługi. Klient dostaje kartki jakby przed sekundą wyciągnięte z kserokopiarki. Na samym pudełku znajduje się tylko kolorowa naklejka. Koszt opakowania został zbity niemal do zera, za to nie brakuje w nim przedłużacza i przejściówki, tym razem już bez śladu oszczędności. Efekt? Sprawdźcie cenę w tabelce poniżej, a później przypomnijcie sobie, jaką wartość miało pierwotnie 5000 zł w 1996 roku, a jaką obecnie. Podoba się? Mnie tak. 5000 zł, oczywiście inflacja, no to jest kilka średnich krajowych, natomiast teraz te słuchawki kosztują 3380 zł. Mi się takie podejście do klienta podoba, że tak powiem. Czyli właśnie ograniczenie wszelkich niepotrzebnych dodatków albo właśnie takiego ładnego pudełka. No to fajnie wygląda, jak robicie unboxing, tak? Przychodzi do was coś, jest to ten taki pierwszy moment, taki wow i kurczę, i odpakowujesz z ładnego pudełka, masz jakieś w ogóle etui i tak dalej. A potem tak naprawdę no z tego pudełka nie korzystasz. Z etui może jeszcze. Bardzo, jeżeli to miało na celu zbicie ceny, szacunek. Cena gołych RS1E obejmuje wszystko, co niezbędne. Także przejściówkę i przedłużacz. Bez niego RS1E mogą być partnerem do sprzętu przenośnego, nie tylko zaawansowanych źródeł, ale też smartfonu, tabletu czy laptopa. W tej roli sprawdzą się nie tylko ze względu na impedancję 32 ohmów, ale także z uwagi na wielkość, masę, pewne osadzenie na głowie oraz wygląd. Dominuje dyskretna elegancja z lekkim powiewem retro. Zaryzykuję stwierdzenie, że są to najlepsze w odniesieniu do brzmienia i ceny słuchawki, jakie można założyć na wynos, nie manifestując przy tym niczego. Sprawdziłem, wierzcie mi, warto podłączyć do smartfonu, aby obejrzeć film albo koncert. Mimo oczywistych ograniczeń źródła, różnice pomiędzy Grado a do kanałowymi bezprzewodowymi pchełkami za dowolne pieniądze słychać od pierwszej sekundy. I to jak? Fizyki się po prostu nie oszuka. Gąbki są chropowate i w pierwszej chwili nie budzą zaufania. Miałem jednak okazję używać RS1E blisko pół roku, w tym bardzo intensywne nie w czasie wakacji. Przesłuchałem na nich kilkadziesiąt płyt, obejrzałem kilka sezonów seriali i sporo koncertów, więc jestem pewny swoich obserwacji. Grado są bardzo wygodne, zwłaszcza przy długim słuchaniu. Skóra się nie poci i szybko nie przyzwyczajamy się do ich obecności. Nie gniotą, nie znajdują, nie spadają, a przy tym są głupoto odporne. Zdarzało mi się nawet w nich zasnąć, a mimo to nadal wyglądają tak, jakby dopiero zostały wyjęte z pudełka. Powinny więc przeżyć ze swoim posiadaczem wiele lat. Jedyną wadą jest to, że poduszki łapią kurz i włosy. Dobrze, że ich wymiana po kilku latach nie będzie kosztowna. Właśnie ominąłem fragment, w którym autor pisze, ile kosztują części zamienne, i to też warto brać pod uwagę przy kupowaniu słuchawek. Ja korzystam ze słuchawek AKG, gdzie no, mój model już chyba nie jest produkowany i mimo to dalej producent dostarcza części zamienne. Można kupić earpady, można kupić nawet sam głośnik, no dosłownie każdą część. Wystarczy wysłać zapytanie do serwisu, oni wtedy odsyłają kartę katalogową z numerami części, podaje się numer części i oni to wysyłają, oczywiście za opłatą, no jakby inaczej. Ale właśnie też jakby koszty części zamiennych są również ważne i tutaj Grado moim zdaniem wysoko stawia poprzeczkę, ponieważ tutaj pan Maciej pisze tak, ceny wydają się wysokie, ale nie zostały wzięte z sufitu. Wygląda na to, że producentowi zależy na długoterminowym zadowoleniu klienta. Na jakiej podstawie to wydumałem? Kosztu akcesoriów. Zapasowe poduszki to w zależności od linii od 35 do 75 zł. Kable, jedne z najporządniejszych słuchawkowych na rynku, 160 zł za przedłużacz zakończony złoconymi wtykami. 35 do 75 zł za zestaw padów. Myślę, że to jest bardzo dobra cena. I no, po latach jednak takie rzeczy się znoszą i warto wymienić. I na przykład w niektórych słuchawkach cena padów to jest kilkaset złotych. I teraz pytanie właśnie, czy warto inwestować w wymianę takich padów, czy jednak może warto zainteresować się no po prostu innymi słuchawkami. A tutaj właśnie obniżając ceny tych akcesoriów, producent idzie na rękę właśnie na jak to tutaj ładnie pan Maciej ujął, długotrwałą relację. Wrażenia odsłuchowe. Najważniejszą cechą przetwornika Grado jest barwa. W opisach recenzenci podkreślają magiczne wokale ujmujące pięknym brzmienia instrumenty akustyczne. Nasuwa to skojarzenie z lampą, eksponowaniem centrum pasma, ociepleniem i zaokrągleniem jego skrajów. Tymczasem to zupełnie nie tak. Słuchawki są bardzo szczegółowe, a basu i góry z pewnością im nie brakuje. Są też realistyczne, a ich dźwięk jest namacalny, gęsty i nasycony. Ale nie dociążony ani przesunięty w stronę niższych rejestrów. Zamiast tego okazuje się przejrzysty, czytelny, niosący rozświetloną aurę alikwotów tonów składowych. Coś jednak sprawia, że głosy męskie są bardziej męskie, a fortepian większy, a flet poprzeczny to nie fujarka, gwizdawka. Najłatwiej to zauważyć na filmie z lektorem. Ciekawa obserwacja. Nawet jeżeli założycie na głowę wybitnie analityczne znauszniki, to nie oprzeczy się wrażeniu, że tekst jest czytelniejszy w Grado. Okej. Okay. Sybilanty mniej zaznaczone, a dykcja mniej dobitna, a jednak lepiej rozumiemy słowa. Podejrzewam, że tajemnica leży w pewnej nadnaturalności, dającej w małych składach złudzenie koncertu. Orkiestra w niewielkim pomieszczeniu się nie zmieści, RS1E nie mają ambicji przekazywania jej pełnej skali dynamicznej, jednak kwartet smyczkowy czy wokalistka z triem brzmią tak, jakbyśmy ich zaprosili do swojego pokoju. Właśnie przy testowaniu słuchawek warto również oprócz takiej muzyki, że tak powiem, ładnie wyprodukowanej, po prostu przesłuchać tego, co się słucha na co dzień. I wiem, że były różne śmiechy z tego, że właśnie na moim wyjeździe na audio video show ja włączyłem Slayera na słuchawkach, ale to naprawdę jest ważne, żeby sprawdzić po prostu na tym, co się lubi słuchać, bo nie wszystkie słuchawki dają sobie radę po prostu w różnych stylach, gatunkach muzycznych. Jeżeli wiecie, w dobrze wyprodukowanej muzyce takie Grado grają świetnie, ale później się okazuje, że tej konkretnie, nie wiem, w jakiejś elektronice są drażniące, no to myślę, że trzeba się po prostu zastanowić nad innym modelem. I tutaj dalej czytamy. Muzyka brzmi prawidłowo i cała filozofia. Tak naprawdę owa zwyczajność stanowi jednak wielką zaletę RS1E. Tak jednak, tak jak nie czujemy ich na głowie, tak przestajemy zwracać uwagę, kiedy grają. Doskonałe słuchawki high-endowe lubią znienacka o sobie przypomnieć spektakularnym skokiem dynamiki, wystrzałem w nadprzestrzeń albo pomrukiem basu, a o RS1E po prostu zapominamy. Zakładamy je, zdejmujemy, traktujemy jak włącznik światła. W tym kontekście trochę mnie dziwi niedoszacowanie Grado przez dźwiękowców. Tłumaczę to brakiem doświadczenia z różnorodnym sprzętem, niestety. Ciekawa uwaga, nie wiem czy to jest brak doświadczenia z różnorodnym sprzętem, bo ci dźwiękowcy... Chyba tutaj pan Maciej miał na myśli takich profesjonalistów audio, no oni naprawdę są, to są osłuchani ludzie i różnego rodzaju sprzęt znajdziecie w studiach. Jeśli chodzi o słuchawki, to prawdopodobnie najczęściej Beyer Dynamiki, AKG i Audio-Technika tam króluje. Ale to co mnie w tym tekście zaskoczyło, to właśnie podsumowanie, które pozytywnie zaskoczyło, tutaj powiem, to podsumowanie pana Macieja. Stereotyp przypisuje Grado preferencje repertuarowe. Tymczasem są to jedne z najbardziej uniwersalnych słuchawek, z jakimi się zetknąłem. Choć może faktycznie w heavy metalu, ciężkim rocku lub przeładowanym elektroniką popie bardziej się sprawdzą konstrukcje stawiające na pierwsze wrażenie. Ale to znowu kwestia preferencji, bo na pewno nie uniwersalności. Jeżeli słuchacie wszystkiego po trochu na RS1E, znakomita większość repertuaru zagra jak z nut. Każda muzyka akustyczna, czy to jazz, klasyka, czy folk, stanowi ich żywioł. Świetnie się czują w klasycznym rocku, klimatach progresywnych, a z elektroniki wyciągną niuanse dotąd nieznane dotąd kolorytu. Dzięki temu na albumach Jean-Michela Jarre'a albo Vangelisa można odkryć wiele smaczków. W ogóle na podstawie kilku minut czy nawet kwadransów odsłuchu RS1E mogą nie wygrać potyczek w sklepie, gdzie decydują wrażenia w najbardziej spektakularne i zapadające w pamięć. Dlatego sprzedawcy Grado mają ciężkie życie. Klienci docenią te słuchawki dopiero po zakupie, po kilkumiesięcznym używaniu, a wtedy zwykle wracają po wyższy model.
Bardzo ciekawa konkluzja, to mogę tylko ze swojej strony potwierdzić. Tak jak pewnie widzieliście na mojej relacji z audio video show, no nie było efektu wow przy słuchawkach Focala Steli, które kosztują, nie pamiętam, 17 tysięcy złotych, no coś koło tego, także no... Jak się czyta tego typu teksty, bardzo lubię, jeżeli jak autor potrafi w tak konkretny sposób opisać swoje wrażenia. Nie ma właśnie takiego zbędnego budowania jakiegoś obrazu. Tak? Ja po prostu wiem, że no te słuchawki są prawdopodobnie dobrze leżą na głowie, z tego tekstu wnioskuję, tak? I są no po prostu neutralne, aczkolwiek dobrze brzmią w repertuarze z małymi składami. Tak interpretuję ten tekst. Bardzo konkretnie, natomiast właśnie jak czytałem tekst Focali Steli, to po prostu ochy, achy i tak dalej. I potem jak człowiek zakłada takie słuchawki na głowę, tam oczywiście już dawali jakiś porządny dub i wzmocnienie, to oczekuje się tego efektu wow i tego efektu wow nie ma. Natomiast te słuchawki faktycznie mogą jakby pokazać swoje prawdziwe oblicze dopiero po dłuższym słuchaniu. I nie mówię tutaj o jakimś wygrzaniu czy adaptacji słuchu, no ale po prostu chodzi o to, ile utworów na takich słuchawkach przesłuchamy i, że tak powiem, jak bardzo odkryjemy ich możliwości. Także to by było na dzisiaj tyle. Widzę, że tutaj kilka osób się dopiero dołącza. No przykro mi, ale będę się już z wami żegnał. Widzimy się w grudniu. Mam nadzieję, że wcześniej niż w ostatnim tygodniu. Także jeszcze raz przepraszam za to, że tak długo musieliście czekać na listopadowy przegląd prasy audio. Wrócimy wcześniej i może zajrzymy tym razem znowu do internetu, bo troszkę odpuściłem ten internet, a tam są najciekawsze rzeczy. Także dzięki za dźwięki, do usłyszenia w grudniu. Cześć!